Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Jest z nami Szymon Head, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Borysie.
Dzień dobry, Remigiuszu. Dzień dobry, Headzie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam.
Szymon Head Libert, dobrze wymawiam Twoje nazwisko, bo tam się EPO
bardzo
pojawia.
Dobrze, gdzieś
tam.
Bardzo dobrze, tak. Nie pominąłeś niczego.
Tak, to jakby ktoś sobie zażartował, ja nie wiem, bo to w ogóle to będzie żart z nazwiska bardzo fatalne na wstępie, ale ktoś powiedział, że jak poczytać twoje nazwisko po angielsku, to jest Liebert.
Można tak, ja mam też inną interpretację, że w moim nazwisku jest też słowo Liebe, miłość.
Tak, po niemiecku, no to...
No dobrze, proszę Państwa.
Nie będę ukrywał też, że może trzeba przedstawić trochę bardziej Szymona,
tak,
bo
tak.
Być może jest co najmniej jedna albo dwie osoby, które go nie znają. Szymon przede wszystkim znany jest z podcastu Krokietcast.
Dokładnie.
Oraz z tego, że w TV Gry jest tym najprzystojniejszym.
I z mojego bloga na temat owadów. Poczytnego. Teraz będę musiał szybko założyć takiego bloga, bo
ale to
jest fajna historyjka.
To masz trochę czasu, bo my to dopiero w przyszłym
Dokładnie,
tygodniu czekaj. Puszczamy, więc...
Na czym się teraz blogi... WordPress? Co?
Tak się tam zakłada. Proszę Państwa, gościa takiego mamy nie bez powodu. Będziemy rozmawiali o najciekawszych grach, najlepszych grach, naszym zdaniem, tego roku. Może jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, Szymon, jeszcze w życiu nie widziałem tak karkołomnie skonstruowanego mikrofonu. Państwo na Spotify nie widzą, ale to nie boisz się, że ci spadnie.
Grałeś kiedyś w Factorio?
Tak, grałem.
Bo on się tu nie kończy, wiesz? On tak naprawdę jest w Krakowie i to jest 48 kilometrów takiego ramienia idzie, ale to jest na inną okazję historia.
Ty w Dąbrowie mieszkasz? Myślałem, że w Katowicach.
Jestem obywatelem świata, jeśli o to pytasz.
Okej. Okay.
No dobrze. I jakby zaczynamy zawsze pytaniem, co tam u was słychać ciekawego, jako że Szymon jest dzisiaj naszym bohaterem, to może coś się przydarzyło dzisiaj ciekawego, o czym chciałbyś opowiedzieć, na przykład miałeś jakieś podróże. W ogóle mi się wydawało, że z waszych rozmów na Messengerze, że ty we Wrocławiu, że do Wrocławia wjeżdżasz. Nie wiem, jakim w ogóle cudem.
To był chyba wspólny plan, z którym doskonale porozumieliśmy się z Borysem, żeby próbować cię strollować właśnie, że jadę do Wrocławia.
Aha, to słabo złapałem ten żart.
Nie złapałeś zupełnie.
No dobrze, dobrze. No dobrze, no to co przechodzimy? Czy jeszcze masz jakieś ten opowiastki?
Nie no, wiesz w ogóle co, powiedz, co u ciebie słychać.
No właśnie, co słychać,
dosłownie, Boże. No 5 minut przed podcastem instalowałem nową płytę graficzną, dlatego z opóźnieniem nagrywamy i teraz żywię nadzieję, że będzie działała i nie wysypie się w trakcie, bo na razie wszystko jest w porządku. Ale tak
A
poza tym, co słychać, to
jaka?
Bardzo dobrze. Rivia RTX, Rivia 128.
S3 Virtus.
Jakaś taka, tak.
Bardzo dobra, bardzo dobra.
No to co, zajmiemy się tematem. Ja w ogóle mam zawsze problem. Te wstępy, kiedy mamy gościa, to zawsze takie karkołomne mi trochę wychodzą, mam wrażenie, bo ja zawsze trochę jestem poddenerwowany. Potrzebuję trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do tego. Dzisiaj żeśmy mieli też nagranie z Radkiem Kotarskim i też miałem wrażenie, tak jakbym trochę był zagubiony delikatnie na początku, ale to minie, jeżeli ktokolwiek zauważył w ogóle.
Nie przejmuj się. Ja też już jestem w tym wieku, że się czuję często zagubiony, ale są leki na to.
Ale jesteś tak zagubiony w technologii, na przykład, czy na mieście nagle nie wiesz, gdzie jesteś i nie wiesz,
labirynt życia, wiesz, to jest tak, to bym określił, labirynt życia. Widziałeś serial Dark?
Tak, widziałem.
No to coś takiego właśnie.
To jest o Katowicach?
Widziałeś, że jest tam ta elektrociepłownia Mikołów, więc wszystko jest
tak,
w swoim miejscu.
Tak, ja zdradzę ci sekret, kiedyś spędziłem noc na dworcu w Katowicach, ale na tym starym dworcu. Tak. Poznałem bardzo dużo, bardzo sympatycznych narkomanów, muszę przyznać.
Tak, i... tak. Tam mieli kręcić sequel Dzieci z berlińskiego dworca, nie? To chyba.
Jezu, drogi, bardzo inside'owe macie te żarciki, muszę powiedzieć, no, ale rozumiem, że mieszkańcy Katowic doskonale wiedzą, o co chodzi. Panie Borysie, jaki mamy plan dzisiaj?
Dzisiaj mamy plan, żeby porozmawiać sobie o tym roku, jaki był w giereczkach, jaki był dla nas. Co nas na przykład zaskoczyło i myślę, że od tego możemy zacząć, czyli kategoria zaskoczenie roku.
Tu będzie jingle wchodził jakiś?
Oczywiście, właśnie wytnę to, co teraz zrobiłeś. On będzie okay. Początkiem podcastu.
Świetnie.
Szymon.
Aha, to do mnie, tak? Że zaskoczenie roku. Słuchaj, ja jestem zaskoczony każdego dnia i każdego dnia coś mnie zaskakuje w branży gier. Powiem szczerze, że poszukuję zaskoczeń i ciężko jest mi wybrać jakieś takie zaskoczenie, bo nie chcę wchodzić w bardzo zbyt dziwne zaskoczenia, bo ostatnio grałem na przykład w taką grę surrealistyczną, w której kontrolujesz dziwnego człowieka zrobionego z plasteliny w stylu Tamagotchi i próbujesz zrobić, żeby przetrwał do końca dnia. Ale chciałbym powiedzieć o jakiejś bardziej znanej grze, która nie jest tak surrealistyczna, więc moim zaskoczeniem w takim sensie, że była to gra, która, mogę powiedzieć o pozytywnym i negatywnym zaskoczeniu? Nie, będzie jeszcze później negatywna kategoria.
Będzie?
Nie, może nie będzie. Negatywnie zaskoczyła mnie gra Deadly Premonition 2 na Switcha. Nie wiem, czy kojarzycie to w ogóle, bo
ja
to jest bardzo...
Ja kojarzę tytuł, natomiast nie miałem przyjemności.
Tak.
Bo jest to sequel... switchowy bardzo.
Trochę tak. Po tej grze już nie, bo ona zniszczyła wszystko. Nie, Deadly Premonition 2 na Switchu jest grą, która działa w 15 klatkach na sekundę przez cały czas po prostu.
Jest to takie Cyberpunk na PlayStation 4.
Dokładnie. Jest to, w sumie to jest next-genowe takie doświadczenie, można powiedzieć, i jest to już rzeczywiście normą teraz.
O Boże, ale by to było dobre hasło sprzedające to w grę. Next-genowe doświadczenie na Switchu.
Tak. Połowę klatek musisz sobie wyobrazić, nie?
To jest, wiesz, to next-genowe doświadczenie to mi się kojarzy z czymś, co odkryłem dzisiaj, bo ja nie siedzę w piłce, ale odkryłem, że jest coś takiego jak FIFA Legacy Edition, czyli wydawana na słabsze konsole, na przykład Switcha albo bodajże pecety. I to jest po prostu wersja poprzedniej, znaczy poprzednia wersja FIFA przeniesiona na dany rok i wydana raz jeszcze, tylko z nowymi składami. Tak. I firma Electronic Arts, mam nadzieję, że nie jest sponsorem tego odcinka, bo to negatywny wydźwięk ma, ale generalnie mają na swojej stronie napisane, że FIFA 21 Legacy Edition zawiera innowacyjną, doskonałą rozgrywkę z FIFA 20, czyli sprzed roku, bez żadnych zmian i nowości.
Ale rozumiem, że z FIFA 20 sprzed roku, czyli z FIFA 19 tak naprawdę.
Nie, bo to dziś, w tym roku wyszła FIFA 21, rok temu wyszła 20. I teraz jak czytasz sobie opis FIFA 20 sprzed roku, to tam pisze, że FIFA 20 to też jest doskonała rozgrywka i perfekcyjna wersja przeniesiona z FIFA 19 bez żadnych większych zmian.
I to jest
oficjalna informacja.
Tak, to się zgadza. Ja też miałem okazję trochę poczytać na ten temat, zupełnie mi to wyleciało z głowy, ale ta historia zaczęła chyba w 2016. Krótko mówiąc, ta wersja 21 to jest z 2016 roku, tak, nie? Cały czas jest to samo.
To jest smutne. Znaczy, wiadomo, te nowe FIFA na te większe konsole i są poprawiane i mają te nowe feature'y, nowe elementy, ale z perspektywy takiego switchowca to jest smutne i to jest też smutne z perspektywy tego, że możesz dostać w prezencie tą FIFA, na przykład, masz już trzy te same gry i tylko te nowe składy, bo ktoś może na przykład nie wiedzieć, że to jest po prostu to samo.
No ale
wracając do tematu, zaskoczeniem roku, nie wiem, czy wy wybraliście to, mam nadzieję, że nie, ale ja bym wybrał takie bardzo fajne indyki, Noita i Hades. To są z takich
Hades
bardziej...
Hades to jest zaskoczenie roku? Super Giant potrafi zaskoczyć kogoś?
Ja mogę ci wyjaśnić, na czym polega zaskoczenie. Zaskoczyło mnie to, że ta gra jest popularna, bo wydaje mi się, że Supergiant firmę śledzę od dawna, ale wydaje mi się, że ich gry zawsze, znaczy nigdy poza Bastionem nie udało im się zyskać jakiegoś wielkiego rozgłosu i były aż za dobre na poziom tego, jak się sprzedawały i jak interesowały ludzi. Natomiast Hades jest chyba takim sporym sukcesem medialnym, dużo ludzi o nim mówi, ale też dla mnie jest zaskoczeniem z tego powodu, że zawsze kojarzyłem ich gry Supergiant Games z takimi dziwacznymi grami, bardzo ładnymi wizualnie, ale z gameplayem, który nie do końca jest super dopracowany i przemyślany. Natomiast wydaje mi się, że Hades pod względem rozgrywki i mechaniki samej bardzo dobrze wydestylował te najlepsze cechy rogalików i tego gatunku. I to jest gra, która nie tylko dobrze wygląda i nie tylko ma super taką oprawę, która cię wciąga w to wszystko, ale ma bardzo fajnie się w to gra.
Potwierdzam, ta gra jest fantastyczna. Jest tak dopracowana w każdym najmniejszym detalu, że to robi bardzo duże wrażenie.
Ja też muszę się zgodzić, że ja osobiście nie jestem wielkim fanem rogalików zręcznościowych, lubię takie taktyczne, zresztą będę o jednym sobie opowiadał dzisiaj przy okazji tej rozmowy. Zresztą Hades był oceniany bardzo pozytywnie, on startował w konkurach o grę roku z The Last of Us, bardzo, bardzo często był tam na wysokim miejscu, więc zdecydowanie wartościowa produkcja i warta uwagi.
Remigiusz, dla ciebie zaskoczenie?
Ja tak nie sięgałem daleko, bo zaskoczył mnie Genshin Impact. W tym sensie, że to jest gra, która po pierwsze pojawiła się bardzo skutecznie multiplatformowo i cross-platformowo. Poza tym to jest jakby trochę nowy gatunek dla graczy pecetowych i mimo tego, że na grach mobilnych bardzo popularne modele płatności i takie powiedziałbym bardzo skłaniające do wydawania ogromnej ilości pieniędzy, to jednak pozwalała się pobawić przez bardzo, bardzo długi czas, nie angażując finansowo za bardzo. Jak już się wpadnie niestety w kupowanie tych różnych pakietów, to jest tragedia. Ja widziałem ludzi, którzy na YouTubie wydają kolosalne pieniądze, żeby sobie te postacie tam pozdobywać. Ogarnięcie wszystkiego, co jest w tej grze, to są jakieś gigantyczne pieniądze, ale nie zmienia to faktu, że rozgrywka sama w sobie bardzo interesująca, gra darmowa, która zaoferowała w tym darmowym pakiecie dużo fantastycznej rozgrywki. Więc też mogę z czystym sumieniem polecić, tym bardziej, że ja nie przepadam za bardzo za azjatyckimi rzeczami, a to mi się spodobało i nawet bardzo przyjemnie mi się w to grało.
Poza
Tylko
kuchnię.
Naprawdę, pilnować portfela. Polecam.
No to ja mam dwie takie rzeczy, które mnie totalnie... Znaczy może zaskoczyło mnie przede wszystkim Mario Kart Live, czyli te takie prawdziwe samochodziki, które się steruje Switchem. No jakbym miał te 10 czy tam 8 lat, to bym chyba zwariował na tym punkcie. Nie będę ukrywał, że jest to zabawka idealna i każdy, kto... Oglądałem dużo recenzji, bo oczywiście nie mam Switcha, nie grałem w to. Oglądałem dużo recenzji i ludzie są zachwyceni, mimo że to jest zabawa, która jest mocno związana ze Switchem. Ona nie jest idealna technologicznie, ma swoje pewne wady, ale sama zabawa jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No i to jest też rok taki, w którym ja zdecydowanie poczułem, że ten brak Switcha, nie brak PlayStation 4, bo akurat tych dwóch konsol nie mam, brak Switcha odcina mnie od, no tracę coś tak rzeczywiście realnego ze świata giereczek. No i drugim moim takim zaskoczeniem jest Baldur's Gate 3, który wyszedł we wczesnym dostępie. Nie liczyłem naprawdę, że to będzie aż tak dobre, jeszcze na takim etapie. Nie liczyłem i ja już sobie pograłem trochę. Przestałem w pewnym momencie, stwierdziłem, że okej.
Bo zbyt dobre.
No nie, ale po prostu stwierdziłem, że poczekam już jak wyjdzie całość i zagram sobie tak naprawdę to wszystko od początku. Bardzo dobra zabawa już na takim tym samym począteczku.
Mnie niestety Baldur ominął, bo akurat jak wychodził, to byłem na urlopie, a zwykle jest tak, że jak nie mam gry w takim schemacie produkcyjnym tego, co robię w pracy, to ciężko jest w czasie wolnym w coś pograć, szczególnie coś większego.
A to jest właśnie też ciekawa rzecz, o którą chciałem cię zapytać. Przepraszam, że ci przerwałem, bo może ci przerwałem.
Spoko.
Nie.
No, możesz przerywać, jesteś gospodarzem, wiesz, możesz mnie wyrzucić nawet, możesz wyłączyć mi mikrofon.
Powinienem się kulturą wyższą wykazać, a nie na przykład żartować z nazwiska na samym wstępie.
Dokładnie.
Bo pamiętam, że kiedy ja miałem okazję pisać o grach, to też w pewnym momencie odkryłem, że faktycznie nie mam wolnego czasu na robienie takich rzeczy, które mam ochotę, tylko to, co redakcyjnie mi się przytrafiło. Nie masz takiego poczucia, że właściwie może masz, bo to powiedziałeś, że umykają ci pewne rzeczy? Przez to, że tak jakby przez pryzmat pracy musisz ogrywać?
Trochę tak. Są takie serie, które całkowicie niemalże odpuszczam, bo nie mam właśnie na nie czasu, albo wiem, że ktoś inny od nas na przykład się nimi zajmuje, więc tak naprawdę jeżeli pogram dużo w tą grę, to nie będę za bardzo wiedział, co z nią zrobić później w pracy, bo zawsze to jest jakieś tam wyjaśnienie, dlaczego mogę grać do 4 rano w jakąś grę, bo przecież robię to do pracy, więc przyda się.
Przed kim to jest wyjaśnienie?
Przed całym sobą chyba dość czasami.
No wiesz, przed całym sobą, no dokładnie, dokładnie. No, wiesz, teoretycznie no okej, no mogę grać 24 godziny na dobę, ale nie wiem, czy wiesz, Borys, to nie jest zdrowe. Trzeba robić przerwy. Znaczy, wiesz, jakby z mojej, ja jestem bardzo, być może to brzmi bardzo chłodno, ale ja jestem bardzo wykalkulowany, jeśli chodzi o to, że jak w coś gram, to często wykorzystuję to później w pracy. I oczywiście to nie jest tak, że zawsze, znaczy inaczej, to nie jest tak, że zawsze coś, jak w coś gram, to później robię z tego film, bo to by było absurdalne, ale na przykład jak chciałem pograć sobie dużo w Demon's Souls, to zrobiłem z niego 5 filmów i znalazłem, myślałem o tym, jak go pokazać jeszcze w ciekawy sposób, więc jakby jak dużo w coś gram, to prędzej czy później zrobię z tego film, ale z tym też się wiąże to, że pewne serie omijam, na przykład w ogóle w Assassiny praktycznie nie grałem, tylko sprawdzam sobie tak godzinę, dwie, te od Odyssey Origin Valhalla, to kompletnie nie znam. Znaczy no, sprawdziłem sobie, oglądałem, kojarzę tam te patenty różne, ale nie przechodziłem.
Bo u was to UV chyba zabiera wszystkie asasyny od razu i połyka.
Jest paru na asasynów, ale już niedługo. Mam pewne plany.
Okej. Ja polecam Valhalla. W ogóle tą trylogię nową mi trafiła w serduszko i polecam. Słuchajcie, kategoria, w której ja niewiele chyba mam do powiedzenia, to jest starsza gra odkryta w tym roku. Liczę na wasze tutaj.
Okej.
Szymon?
Czekaj, muszę się zastanowić, o której powiedzieć, bo...
O każdej.
Wiadomo, ja zakładam, że umieściłeś tą kategorię po to, żeby powiedzieć o Among Us, które wyszło w ubiegłym roku. I to jak zobaczyłem tą kategorię, to pomyślałem sobie, że to jest taki właśnie jak na dużej imprezie się dodaje jakąś kategorię, żeby opowiedzieć o tym największym hicie i móc zaprosić tych twórców i być na bieżąco. Ale domyślam się, że to jednak w tym przypadku jest szczere pytanie i naprawdę poszukujesz jakiejś ciekawej, starszej gry. Wydaje mi się, że
To wiesz co, to może ja opowiem, bo jeśli ja mam przygotowaną, tak. A ty sobie wyszukasz w wspomnieniach. I teraz tak, to jest też tak, że mam takie silne podejrzenie, że to może być dosyć świeża gra, to nie jest taka produkcja starsza. Ja oczywiście z takich starszych gier bardzo często wracam do gier MMO, czyli do World of Warcraft, chociaż teraz przy dodatku nie za bardzo. Czy The Elder Scrolls Online, czy Star Wars The Old Republic, bo bardzo lubię tam wracać i w zasadzie za każdym razem zaczynać zabawę od początku. Ale w tym roku znalazłem sobie taką grę, która nazywa się Monster Train i to jest też taki rogalik, ale właśnie taktyczny, karciany i mam w niej 175 godzin, więc na razie wygrywa z Cyberpunkiem nawet i bardzo, bardzo często do niej wracam i jest to absolutnie jedna z moich najbardziej ulubionych gier. Ona nigdzie się nie mieści w żadnych klasyfikacjach, bo to jest mała gierka, taka bardzo niezależna, ale sprawia mi ogrom frajdy i polecam gorąco, jeżeli ktoś lubi takie karcianki. To jest w stylu Slay the Spire, tylko moim zdaniem odrobinę bardziej rozbudowane. Złożone i super sprawa. Jak nie graliście, to polecam. Polecam gorąco.
Bo to karcianka, to z karciankami ja mam zawsze problem. Ciężko jest mi się wkręcić w karciankę.
To jest takie moje chyba guilty pleasure. Odkryłem, że gdzieś to lubię, ale głównie w tych takich rozwiązaniach single player. Tak w zasadzie to w przygodach Hearthstone'a odkryłem, że mi te karcianki tyle frajdy sprawiają, bo tam było dużo fajnej zabawy. I te Monster Train i Slay the Spire mają taki, czuć taki klimat takiej bardzo fajnej, przyjemnej zabawy. Zresztą w grze Redów, tym single playerze, który powstał na bazie Gwenta, zapomniałem jaki był tytuł.
Thronebreaker.
Też jest dużo takich fajnych rozgrywek logicznych, które mi sporo frajdy sprawiają. Więc okazało się, że lubię takie gierki, nawet nie spodziewałem się. Więc to są moje rzeczy, do których wracam. Takie karcianki singleplayerowe.
Szymon?
Zastanawiam się, czy mam w ogóle coś takiego, bo raczej gram w nowe tytuły tak na bieżąco i chyba miałbym problem, żeby znaleźć jakąś taką, no chyba, że to jest jakiś early access, tak, który później wychodzi w pełnej wersji czy coś w tym stylu, ale z takich, zaraz zobaczę, czy to...
Ja ci mogę podpowiedzieć, ja wiem, jaka jest twoja gra, do której wracasz cały czas. Tak, to jest na pewno jakiś...
Ale to jest do której wracam? Nie, do którą odkryłem.
Odkryłem, tak. Starsza gra, która odkryta w tym roku.
No to trudne, żeś tam to dołożył dodatkowy podzbiór.
Nie trzeba odpowiadać, naprawdę. Nie ma tutaj to nie klasówka. To jeszcze, Szymon, masz chwilkę czasu. Ja powiem o grze, która jest takim trochę oszukańczym odkryciem, a dokładnie chodzi mi o Tetris Effect. Teraz wyszła na konsole i na PC-ty Tetris Effect Connected. I to jest gra, która realnie już ma 2 lata. I jest to po prostu Tetris, ale jest to Tetris, który działa na nas w taki hipnotyzujący trochę sposób, ponieważ twórcy bawią się tam pewnego rodzaju wizualizacjami, dźwiękami i powiem szczerze, mimo tego, że jestem jeszcze wychowany na takich gierkach, gdzie były te Tetris, tam 1001 gierek, wszystkie były Tetrisem, to wciągnęła mnie ta gra. Naprawdę jest, tak jest kunsztownie zrobiona, tam wszystko się zgadza, bardzo, na mnie przynajmniej bardzo relaksująco działa, powiedziałem to, więc pewnie już wiecie, że gram na easy i i polecam. No jest w Game Passie, też jakby to jest, to jest kolejny powód na to, żeby zagrać w tą grę.
Czyli jesteś zaznajomiony ze zjawiskiem znanym jako synestezja.
To jest co? To jest, tak, nie? Tak, bo robiliście o tym film na TVK.
Nie. To jest Tetsuya Mizuguchi, który jest twórcą Tetris Effect. Wcześniej robił Reza i Child of Eden.
Nie, tak, robiliście o tym temat na TVG.
Być może, rzeczywiście kojarzę, nawet miniaturka mi teraz w te charakterystyczne barwy. Tak, on ma taką fiksację na punkcie synestezji, czyli takiego połączenia barw, dźwięków, animacji, które w jakiś tam sposób wpływają na ciebie i dają ci właśnie poczucie relaksu albo jakiegoś komfortu, albo w jakikolwiek inny sposób. Zakładam, że w pewnym momencie Tetsuya Mizuguchi odkryje ASMR na YouTubie i po prostu będzie robił gry ASMR, bo w jakiś sposób to jest chyba powiązane ze sobą, więc... Ale w sumie Tetris Effect trochę tym jest, bo jest takim bardzo przyjemnym doświadczeniem i to działa i też w VR-ze można w to grać, to co zawsze daje jakieś tam dodatkowe wrażenia. I bardzo fajna plansza tam jest z jazzem, w której jak układasz każdy klocek albo obracasz klocek, to na pianinie jest jakiś dźwięk. Zapamiętałem sobie to.
To ja fajne. Chyba przeszedłem tą planszę już.
No ty nie na wiem, easy ty... przemknąłeś, to nawet nie zauważyłeś tego, możliwe, że ty, wiesz, w 15 minut ukończyłeś.
Nie, no to jest w ogóle ciekawa koncepcja, że są synestezja, mówisz, tak? A propos Tetrisa...
To jest paranaukowe, wiesz, ja bym powiedział, chyba. To nie jest takie 100% zbadane.
Jedna rzecz mi się przypomniała, bo żeśmy kiedyś dawno temu rozmawiali o książce, komiksie Tetris. To też bardzo gorąco bym przy okazji chciał Państwu polecić, jakbyście nie mieli okazji, bo tam w bardzo ciekawy sposób i bardzo przejrzyście jest wyjaśniony ten efekt tego, że gra wciąga do tego stopnia, że chcemy zagrać jeszcze raz i jeszcze raz, jeszcze raz. Dawno nie widziałem w tekście i w obrazku czegoś tak ładnie wyjaśnionego, więc to a propos Tetrisa. Będę musiał sprawdzić ten efekt, bo tak trzymałem się od tego z daleka, ale wygląda
apetycznie. Uważaj, to jest niebezpieczne. Niebezpieczne. Ja znalazłem natomiast grę, starszą grę, którą w zasadzie poznałem w tym roku, chociaż kojarzyłem ją bardzo mocno. Ona pierwotnie pojawiała się w 2013 roku chyba jeszcze i była tworzona przez lata, bo wychodziły takie kolejne epizody. Nazywa się to Kentucky Route Zero.
O, to już chyba z 7 lat wychodzi ta gra.
Tak. Wydaje mi się, że 2013 to musiało gdzieś tam się pojawić. I to jest epizodyczna gra przygodowa w klimacie takiego surrealizmu, abstrakcji, jakiegoś magicznego realizmu. Nie za bardzo jest sens mówić o tym, co się w tym dzieje, bo to trzeba przeżyć samemu. Jest to bardzo, bardzo dziwaczna przygodówka, ale prosta w obsłudze i w odbiorze jest dość czytelna. Natomiast na pewno nie jest to taka łatwa przygodówka, gdzie przechodzimy i myślimy sobie, okej, wydarzyło się to i to, jest dużo rzeczy do interpretacji i dużo rzeczy otwartych, ale na pewno jest to jedna z ciekawiej wykonanych rzeczy tego typu, bardzo taka perfekcyjna w detalach, bardzo wysmakowana estetycznie i też, no powiedziałbym, że myślę, że zahacza o synestezję też momentami, nawet tymi swoimi designami plansz, designem plansz i dźwięków. Także to w tym roku się zamknęło w ostatnim epizodzie i sobie pograłem, bo wcześniej jakoś nie grałem, bo wiedziałem, że to jest niedokończona jeszcze historia, natomiast teraz warto to zrobić i naprawdę dobra rzecz.
Ja przyznam się, kupiłem ją 7 lat temu.
I czeka. No, ja tak samo, ja miałem dokładnie ten sam przypadek, że już ją dawno miałem na koncie. Pojawiła się informacja, że wyszedł ostatni epizod, no to sobie zagrałem i jest naprawdę, naprawdę dobra.
Ale powiem wam, że ja miałem też takie przemyślenia w tym roku, jak przygotowywałem się do odcinka, zastanawiałem się, czy coś oprócz tych podstawowych kategorii się wydarzyło u mnie. To chyba ten rok był dla mnie takim odejściem od interesowania się grami indie. Że już jest taki przesyt na rynku i tak trudno znaleźć naprawdę oryginalną, interesującą i dobrze wykonaną grę, że już po prostu się przestałem interesować. I okej, miesiąc temu kupiłem tego Hadesa i to robi wrażenie bardzo duże, no ale to dlatego, że kupiłem go, bo na tym Game Awards jakby miał bardzo dużo nominacji i mówię, kurde, no muszę sprawdzić, nie?
To powiem ci, że ja nie mam czegoś takiego, dalej wyszukuję sobie gier indie, natomiast efektem, który zacząłem, znaczy sceną, którą zacząłem jakoś tam śledzić w tym roku, jest scena takich, bo wiesz, są gry indie, jeśli powiemy, że Hades jest grą indie, no to tak naprawdę to jest deweloper profesjonalny, sprofesjonalizowany, gdzieś tam jest kilkadziesiąt osób, graficy, którzy są no nie, no potrafiliby stworzyć wszystko.
Mniejsze to studio nie jest czasem?
Tam jest, jest niewielkie, ale wydaje mi się, że jest mocno sprofesjonalizowane już jako deweloper. Takie wiesz, mają swoje studio, mają na ścianie ładną grafikę i neony i tak dalej, w tym sensie. Natomiast jest też taka scena twórców takich trashowych, powiedziałbym, gdzie oni robią coś wszystko w pojedynkę i to są często jakieś gry bardzo artystyczne, bardzo dziwne. I zacząłem śledzić taką scenę i trochę rzeczy w tym temacie jest. Jest coś takiego, co się nazywa... Spróbujcie w to zagrać, zobaczymy, ile wytrzymacie. Nazywa się to Tales from Off-Peak City Volume 1. To jest taki twórca, który się nazywa Cosmo D. On tworzył od dłuższego czasu takie przedziwne przygodówki pierwszoosobowe, najczęściej w abstrakcyjnej rzeczywistości. W tej grze na przykład trafiasz do takiego dziwnego miasta i przejmujesz pizzerię i wykonujesz zlecenia dla różnych ludzi, którzy opisują ci, jaką chcą pizzę w sposób taki, jakąś sentencją, czyli tam mówią na przykład, że chciałbym, żeby, nie wiem, życie było lepsze. I ty musisz na bazie tego skonstruować pizzę, zanieść potem tej osobie i poznajesz tą osobę, kim ona jest. Więc jest to taka...
To Margarita na 100%.
Dokładnie, Margarita. Więc jest scena takich bardzo dziwnych gier i to podoba mi się, że to gdzieś tam zaczyna być widoczne na Steamie, bo to zawsze było raczej na poza Steamem, na Itch, na jakichś takich...
Tak. Dokładnie. Ale wiesz co, ja jeździłem przez, nie wiem, 3 razy chyba byłem na Amaze Festival, to jest część Games Week Berlin, tak, Games Week Berlin. No to rzeczywiście tam po pierwsze przyjeżdżali ci najwięksi z indyków i można było poznać, pogadać z ludźmi, ale też właśnie były pokazywane takie gry, które są super oryginalne, i super dziwne, nie? Tam wiesz, na przykład gra na pralkę albo gra na pasek LED, ten pasek LED to już tak dawno temu to było, ale cały czas to powtarzam, bo to było super śmieszne. No to wiadomo, że jeżeli to jest online, to już nie jest to taka fajna impreza, bo fajnie tak, zawsze do Berlina pojechać, nie będę ukrywał.
No jasne. Ale mam nadzieję, networking, że... prawda? Lepszy.
Networking, co się mówi? Tak, to nie tak... Dobre, tak się to nazywa w zawsze Krakowie, networking.
Na tych profesjonalnych imprezach jest ten komunikat, że teraz przerwa, zapraszamy wszystkich na kawę i networking w strefie B.
Digital Dragons, tak. Pozdrawiamy. Nie, no to jest na Skłocie MS.
Ja wiem, ja żartuję.
No to właśnie, więc po prostu z chęcią bym się przejechał, jak już świat wróci do normy. Kolejna kategoria. Poproszę dżingiel.
Bladam, bladam.
Się nie odzywałem.
Z darmowej biblioteki dźwięków korzystacie chyba, bo strasznie...
Znalezionego pendrive'a. Kategoria ciągle gram. Ja chciałem napisać, że to był rok, gdzie przestałem grać w PUBG, ale nie, niestety, nie przestałem. Przedwczoraj grałem nawet. I... Boże. Czemu oni nie naprawili tej gry? No ale trudno.
Czemu wy w nią gracie? Wszyscy którzy w nie grają, mają w niej 5000 godzin, każdego jednego dnia na nią narzekają, ale ciągle w to grają.
Bo to jest jak heroina. Też ludzie narzekają na heroinę, ale i tak ją biorą. No.
Prawda.
To jest okropna. To jest, wiesz, na początku jest fajnie, ale za pierwszym razem, za drugim to już jesteś po prostu ćpunem. Za 10 już w Katowicach proponujesz usługi seksualne za działkę, więc jakby na dworcu oczywiście.
Za skiny, tak? Co tam się zdobywa w tej grze?
Do broni, nie. Nie, no nie wiem, czemu tak jest. Wiesz, to wydaje mi się, że to już tak mocne przyzwyczajenie i to już jest nostalgia, bo w tylu latach retro jest rozrywka. Dalej gram w FIFA, ale nie ma o czym gadać, ale wróciłem do Minecrafta.
Mm-hmm.
Niedawno, bo mam kartę z RTX-em i ta gra wygląda tak świetnie z ray tracingiem, że to jest niewiarygodne. No dalej to jest Minecraft, nic tam się nie zmieniło.
I co, i powiedz mi jedno. Czy ten ray tracing uwolnił twoją kreatywność na nowo?
Nie, po prostu wygląda to fajnie. Fajnie się na to patrzy. To jest świat, który zna. Ja lubię Minecrafta. Grałem latami w tą grę.
Minecraft, prostu... świat, który znasz? Czy to jest jakiś tytuł filmu? To będzie jakiś dokument?
Książka? Książka. I nagle, wiesz, nagle ona wizualnie całkowicie się zmienia, mimo że te zasady wszystkie zostają. I jest jakiś taki powiew świeżości tam przez to. Fajnie się to obserwuje. Pochodnie się trzyma i to się dzieją rzeczy i już to jest satysfakcjonujące. Ja wiem, że to jest dalej ta sama gra o kopaniu w ziemi, ale no jest, wiesz, jakby cały czas fajnie się kopie w tej ziemi, no.
No, to jest motto grabarzy, tak?
Remigiusz?
Ja, wiesz co, jakoś tak ten rok chyba nie był taki, żebym często wracał do starszych gier. Mam takie, do takich bardzo starszych to już w ogóle. Pogrywam od czasu do czasu Fallouta 76, tak pasjami, że mnie najdzie potrzeba wrócenia do tego świata i spędzenia tam 50 godzin i
czyli
eksploracji
czyli
tego,
cały
co
ten podcast się opiera na patologicznych relacjach.
Tak, tak, dokładnie.
Czekam, aż ty powiesz, że grasz w FIFA i wydałeś 10 tysięcy na
w Legacy
futa,
Edition
no.
Gram FIFA, tak.
Jest niewątpliwie w tym jakaś patologia, bo ja mam za każdym razem, kiedy mówię, że gram Fallouta 76, to w tle z tyłu głowy mi się odzywa głos, ale musisz przeprosić, że się w to ale dobrze bawisz.
Ja powiem szczerze, ja słyszałem, że teraz jest już całkiem spoko po wielu dodatkach i ostatnio było Bractwo Stali, tak chyba?
Tak, tak, to w grudniu chyba weszło, ale tego Bractwa Stali jeszcze nie oglądałem, bo w grudniu miałem inne rzeczy do ogrania. Ale tak, to faktycznie ten rok był taki, że niespecjalnie miałem powroty do starszych tytułów.
Szymon?
No ja zdecydowanie, jeśli chodzi o powroty, to regularnie gram w Monster Hunter World.
Ile godzin masz, przyznaj się?
PS4. No 300 ileś chyba, więc nie jest to jakoś bardzo dużo w porównaniu do twojego zamiłowania do PUBG. Ale tak, nie nagrywam cały czas w tą grę, bo tak naprawdę to jest jedna z tych gier. Kiedyś przeczytałem na Reddicie wypowiedź jakiejś osoby, która napisała, że Monster Hunter World jest słabą grą, ponieważ mam już 500 godzin wbite i nie mam już co robić. I to jest jedna z tych gier, prawda? Czyli zawsze jest co robić i oni oczywiście cały czas dodają nowy jakiś tam content. Tego contentu już jest to na wygaszeniu, bo już jest ten cykl gry zakończony niemalże, ale niedawno pojawił się fantastyczny content poświęcony filmowi Monster Hunter i można zagrać główną aktorką, która występuje w tym filmie.
Widziałem zwiastun.
Dziwny, proszę? Trochę taki. Zwiastun filmowy taki, powiedziałbym, tak. Nie wzbudził chyba pozytywnych emocji wśród
nie,
fanów.
Nie, raczej nie. To jest abstrakcyjny taki jest bardzo ten film. Chociaż wiesz, jakby ja nie jestem przeciwnikiem wszystkich filmów z serii Resident Evil, niektóre mi się podobały i mam wrażenie, że jak te filmy są takie absurdalne i głupie i słabe, to czasami to dobrze oddaje klimat niektórych części tej gry i nie jestem aż tak negatywnie nastawiony do tych filmów, więc zakładam, że ten Monster Hunter być może nie będzie aż tak zły, ale jeśli chodzi o takie wykorzystanie lore i mechanik gry, no to rzeczywiście jest to fatalne. Natomiast tak, Monster Hunter to jest gra, w którą jeszcze na pewno drugie tyle mógłbym grać. Ostatnio sobie sprawdzałem, ile mi brakuje do platyny, żeby zrobić platynę i tak naprawdę po tych 300 godzinach mam 46% achievementów, więc wyliczam, że brakuje mi jeszcze jakieś 60 godzin grania, żeby zdobyć platynę, więc polecam serdecznie.
Idealne na święta.
Ktoś tak poszukuje takiej relacji, jak Borys ma z PUBG, ale na mniejszym poziomie, to można sobie Monster Hunter World właśnie zaaplikować.
Okay. No nie przebiłeś nas, na szczęście, patologicznie.
Nie, ja takie właśnie się patologii wystrzegam, tak jak być może, nie wiem.
Czy ty grasz w gry z kosza?
Nie, no w gry z kosza, ale tak, kiedyś grałem sporo w gry MMO, więc miałem na przykład w takim Guild Wars tam 3000 godzin czy coś koło tego, ale to już się ten czas się skończył. Świadomie podjąłem decyzję, aby nie angażować się w takie inicjatywy twórców gier.
Wspólnie z partnerką podjęliśmy taką decyzję.
Tak, że już się nie będę cieszył życiem.
Słuchajcie, ważne wydarzenia w świecie gier. Działo się bardzo, bardzo dużo. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, z czego wybrać. Wybrałem dwie rzeczy, ale może Remikowi oddam głos.
Dobrze, to szczerze mówiąc, to mnie zaskoczyłeś mnie akurat tym tematem, on mi gdzieś umknął, ale od razu mi przyszła do głowy jedna rzecz, która jest dosyć interesująca. Tak mi się wydaje przynajmniej. I to w jaki sposób internet odnosi się do gier i w ogóle wydarzeń, jest coraz bardziej skrajne i coraz wyraźniej to widać. I w przypadku The Last of Us części drugiej można było zauważyć reakcję Metacritica i ludzi na Metacriticu, gdzie nagle ocena, jakby mechanizm oceniania gier, który ma dać innym graczom jakąś tam szansę poznania, czy gra jest warta ich uwagi, czy nie, stała się sposobem na manifestowanie swojego niezadowolenia albo uwielbienia, gdzie oceny na Metacriticu w większości są albo jedynki, albo dziesiątki, w zależności od tego, po której skrajnej stronie się opowiadamy. I to jest taka ciekawostka i to jest pewna zmiana chyba w branży i każda okazja, by narazić się graczom, może zaowocować dokładnie taką sytuacją, że ocena w takim dosyć ważnym miejscu przestaje być w jakikolwiek sposób miarodajna, a staje się chaosem i sposobem na wykrzyczenie swojego niezadowolenia albo swojego uwielbienia. To jest taka rzecz, która mi się wydaje, że w tym roku się wydarzyła tak bardzo, bardzo dobitnie. Bo o takich rzeczach mówiło się już wcześniej. Zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam nagminnie były minusowane albo jakieś filmy, albo jakieś gry, ale teraz zdaje się, że to stało się takim stałą częścią tego, co się przy grach wydarza i każda kontrowersja może się spotkać z jakąś bardzo skrajną negatywną reakcją, albo też pozytywną, ale z reguły negatywną. Więc to.
Ja nie jestem do końca pewien, znaczy nie podoba mi się oczywiście ten review bombing, ale też uważam, że jest on ważny, znaczy gracze muszą mieć jakieś miejsce, gdzie mogą zaprotestować i okej, czasami są to takie niezamądre protesty, czasami to jest takie żenujące trochę, no ale czasami jest to jakiś, wiesz, gracze mogą się poczuć oszukani.
A wiesz, ja nie wartościuję, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko stwierdzam, że takie zjawisko ma miejsce. Więc okej, no chociaż może też mi się wydaje, że niewłaściwe miejsce jest, ale może masz rację, może to jest najlepszy
możliwy sposób.
Często
mieliśmy takie historie z Electronic Arts i to było gdzieś jawny dowód na to, że gracze rzeczywiście czują się oszukani, no bo co, na Originie napiszesz recenzję? No nie.
No tak, zgadza
więc
się.
No gdzieś taki wentyl bezpieczeństwa trochę, takie ujście tych emocji musi być. To oczywiście nie działa dobrze, no ale jest.
No, to jest odwieczny problem z internetowym trolem, czyli jeżeli troluje się kogoś, kto na to zasługuje, to w sumie okej. Okay. Jeżeli troluje się kogoś, kto na to nie zasługuje, no to już mamy wątpliwości i to jest... Dziwnie by było, gdyby w internecie nie dało się wchodzić w taką interakcję, bo wtedy to straciłby zupełnie sens swojego istnienia i byłby po prostu kolejną tubą taką marketingową, ale no w sumie już w części jest. Ale tak, ciężko jest określić, jak wyjść z tego review bombingu i są takie różne strony, różnie do tego podchodzą i prawda, Steam stara się jakoś, jak to Valve stara się wprowadzić jakiś algorytm, który gdzieś tam za tym będzie stał, czyli tam są różne zasady, że jeżeli pojawia się dużo negatywnych recenzji, to od razu wchodzi pewien system próbujący zweryfikować, czy to są rzetelne recenzje, czy tylko jakiś właśnie protest przeciwko czemuś. No a z drugiej strony jest Metacritic, gdzie tak naprawdę każdy może bez nawet zagrania w grę, bez żadnej weryfikacji tego, czy kiedykolwiek widziałeś tę grę na oczy, możesz się zalogować i wpisać ocenę. No i skomplikowany, bardzo skomplikowany temat to jest, tak? Jak tak, sobie z tym radzić?
Mi się podoba to, że na Steamie możemy oceniać te gry, które kupiliśmy. Te, które zagraliśmy. Do tego przy ocenie jest
dokładnie
liczba godzin,
i widać,
które...
Widać tak, ile godzin.
Tak, to wspomniałeś wcześniej, ale rzeczywiście najpiękniejsze są takie recenzje, że tam 100 godzin, nie polecam, kiepska gra.
Dokładnie. Tak, bo 0,2 godziny znudziła mi się.
chcesz zwrócić, a tu nie, po dwóch godzinach nie można.
Ale to jest, wiesz, jakby dużo... Nie, dobra, to mów.
W Cyberpunku to zostało dobrze pokazane, bo w Metacritic jest miejscem buntu, a Steam mniej więcej pokazuje prawo, bo pokazuje, że 78 obecnie procent recenzji jest pozytywny. To nie jest bardzo dobry wynik. To jest oczywiście cały czas pozytywny i w większości ma pozytywne, no ale jeszcze jest ten wyższa ranga, czyli te przytłaczająco pozytywne. I one są chyba tam powyżej 95%. Coś tak, takiego.
Wiesz, Steam... Przepraszam. Mów Szymon, przepraszam, bo się...
Dobra, ja szybko, bo tak naprawdę chodzi mi o to, że Steam o tyle jest fajny. Dużo ludzi krytykuje recenzje na Steamie i mówi, że są bezwartościowe. Ja na przykład bardzo lubię je, bo przede wszystkim masz właśnie określenie, kto ile grał. Masz tekst, którym on coś pisze. I jesteś w stanie oszacować, czy to jest recenzja kogoś, komu zależy, czy recenzja kogoś, kto chce trollować. Natomiast na Metacritic jest...
Chaos.
Wiadomo, jest to bardziej jednoznaczne. Ciężko jest tam stwierdzić, kto pisze fajną, kto recenzję, kto robi po to recenzję, a kto przyszedł potrolować sobie.
Na Steamie to, co jest ciekawe, to, że mamy do czynienia z recenzjami, które są aktualne. To znaczy jest ten podział na to, jak gra była oceniana globalnie i jak w ostatnim czasie. Więc jeżeli jest jakiś postęp w jakości gry, deweloperzy pracują, no to wyraźnie jest to zauważalne w ostatnich opiniach, które są wyszczególnione. To jest bardzo fajna i przyjemna rzecz, to by się przydało wszędzie. Także na Metacriticu, no ale to jest inna historia.
Szymon, twoje wydarzenie roku?
Moim osobistym wydarzeniem był...
Wizyta u fryzjera.
Też niszowe. Nie, właśnie u fryzjera nie byłem. To miało być na dzisiaj specjalne wydarzenie, ale nie udało się umówić z kolorystką terminu. Ja bardzo się cieszyłem z takiego małego wydarzenia niszowego, polegającego na tym, że firma Valve wróciła ze swoją prawdziwą grą, a nie tylko pakietem czapek do jednej ze swoich gier. Tą grą był Half-Life Alyx. I oczywiście to nie jest jakaś super istotna gra, bo mało kto w ogóle w nią zagrał, raczej szybko gdzieś tam opadł jakiś hype po tej grze, czy coś w tym stylu, że się o niej mówiło. Natomiast bardzo się cieszyłem, że mogłem zagrać w grę z logiem firmy Valve i zobaczyć zakończenie w tej grze, które sugeruje, że tak naprawdę wrócili do tworzenia gier, a co może być za parę lat bardzo zabawnym memem, bo może się okazać, że nigdy tak naprawdę nie mieli tego w planach. I tylko sobie tak zrobili, bo myśleli, że będzie fajnie. To jest moje małe wydarzenie.
A duże? Rozumiem, że tyle. No dobrze, no to... No ja mam... Chciałem powiedzieć, że zakup Bethesdy przez Microsoft, ale stwierdziłem, że jednak tak prywatnie dla mnie, może prywatnie, no tak uważam, że to jednak była najważniejsza rzecz, która wydarzyła się w Gierkowie w tym roku. To były...
To jest tak, ta zmiana w sposobie dystrybucji gier. O tym chcesz mówić?
Nie, mówię o pewnego obnażeniu słabości dziennikarstwa growego przez...
Obnażenie,
tak. No niestety jakby...
Przez co? Przez recenzję
Cyberpunka? Tak. Mhm. Wydaje mi się, że w szczególności to, że te największe sajty, na przykład IGN, tłumaczył się z tego, to jakby jest samo, jakby oni to też...
Ale że co zrobili?
Potwierdzili. No, dlaczego dali taką ocenę Cyberpunkowi. I to, że w jakiś tam sposób dziennikarze zostali oszukani też. I jakby zaufali CDP-owi. To jest ciekawe, bo no ja mam takie wrażenie, że jednak między twórcą, wydawcą, a dziennikarzem powinno być przynajmniej ze strony dziennikarza bardzo mało tego zaufania. Że to nie jest taka relacja, gdzie powinna się opierać na zaufaniu i na czymś, co obiecujemy w przyszłości albo coś zrobimy, tylko to powinny być fakty.
Okej. To żeśmy dosyć mocno omówili to gdzieś tam ostatnio rozmawiając, więc ja nie będę dużo dodawał do tego. Ja mam, też mam takie, to co wszystko, to co mówisz jest w tym wiele racji, niewątpliwie. To trudno zaprzeczyć, bo te oceny absolutnie nie uwzględniały tego, tej starej generacji konsol i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, też mi się wydaje, że w ogóle dziennikarstwo jest takim tematem, który jest raczej w trudnej sytuacji, i to w każdej dziedzinie życia, nie tylko w gierkowie, ale też w polityce, w gospodarce, w całej masie innych rzeczy. I to jest taka dziedzina życia, która mocno ucierpiała w ostatnich latach. Pewnie też trochę przez rozwój internetu, gdzie w internecie weryfikacja treści jest dużo, mimo tego, że mamy dostęp do ogromnej ilości treści, to weryfikacja jest mocno utrudniona, a ludzie się nauczyli polegać na takich prostych, szybkich, łatwych do przyjęcia informacjach i dziennikarstwo trochę poszło w tę stronę. To jest tak jakby ofiara 2020 kolejna te dziennikarstwo. I że to jest szerszy problem, on nie dotyczy tylko grania, ale niewątpliwie w grze się przydarzyły, znaczy w tej naszej branży przydarzyły się takie widoczne wpadki. No i być może Cyberpunk trochę to potwierdza.
Tak, to jest to problem. Ja też jakby nie będę ukrywał, jakby jestem częścią serwisu, który częścią w zasadzie uczestniczył w tym. Uczestniczył w tym, tak, bo też dostaliśmy do recenzji grę w wersji PC-towej i zastrzeżenie, że po prostu nie ma innej wersji w tym momencie i na tej bazie jakby pracowaliśmy. Więc zgadzam się z tym, że jest duży problem w tym, przede wszystkim od strony dziennikarstwa, jak egzekwować, jak funkcjonować w tym środowisku sieciowym, gdzie bardziej liczy się usytuowanie w wyszukiwarce jakiejś internetowej, jakieś te kwestie SEO, niż często zagadnienia takie jak merytoryka. I to jest coś, z czym tutaj jakby ja się bezpośrednio nie stykam na co dzień, no bo ja robię filmy na YouTubie. Natomiast nasza redakcja cały czas codziennie walczy i próbuje rozkminić, jak połączyć klikalność z czymś, co będzie ciekawe. Ale przypadek Cyberpunka, no wiesz, jakby od strony takiej naszej to trochę tak, trochę jest to poczucie tego, że jesteś w zasadzie nie oszukany, co bardziej wykorzystany w sposób taki, wiesz, marketingowy i wmanewrowany w jakąś sytuację, bo jest oczywistym, że jest duże oczekiwanie widzów, że czytelników, żeby zobaczyć tego Cyberpunka. Wydawca mówi ci, masz tutaj, zagraj sobie, tam wiesz, nie wiem, tu są screenshoty, jakiś pakiet screenshotów i tak dalej. I ciężko jest powiedzieć, że nie zrobimy tego, bo dlaczego mielibyśmy nie zrobić, skoro możemy ograć tą finalną wersję gry. No, ale rzeczywiście okazało się, że to był wybieg, no jawny wybieg, można tak to określić, który ciężko było, no w teorii można było przewidzieć, ale ciężko było wnioskować, że będzie aż tak dramatyczna sytuacja jak z Cyberpunkiem na tych klasycznych konsolach, bo chociaż to relacje są różne, nie wiem, czy graliście na konsolach, czy na PC, tak pewnie.
Ja i na konsoli, i na PC.
No, tutaj ja słyszałem, że PS4 i te najsłabsze konsole bardzo słabo, te nowa generacja okej, ale też ze sporymi problemami.
Ja grałem na Xbox One X i to jest bardzo daleko od okej.
No, to tak to jest.
Wiesz co,
no,
znaczy to jest też, ja raczej tutaj nie chcę być źle odebrany, bo ja nie mówię tutaj, o tutaj ktoś jest winny, a tam jest niewinny albo coś. Ja mówię o tym, że jest problem. I to nie jest jedyna sytuacja, kiedy ten problem istnieje. On się będzie był w przeszłości i będzie się powielał, ale myślę, że dla każdego i dla twórców gier i dla dziennikarzy i dla nas jakby zastanawiam się, czy w ogóle istnieje szansa, żeby to rozwiązać, bo tak oczywiście wszyscy wydawcy i wszyscy producenci gier traktują branżę, dziennikarstwo grową jako PR. To jest tak, tak to jest. No ja, nie dziwię się, jak ja siedziałem i cisnąłem promocję mojego filmu, to też tak to traktowałem.
No.
I to jest naturalne, ale to też jest tak, że to, co powiedziałem w podcaście, jak my rozmawialiśmy, że klientem jest widz, słuchacz, czytacz, czytelnik. I myślę, że warto byłoby trzeba być fair wobec niego, a nie... Ja oczywiście kumam, bo CD ma super relacje z dziennikarzami i potrafią to robić i robią to świetnie. Nie tylko CDEP, ale na przykład Bity, że mają super, wszyscy znamy ludzi z Bitów, są super ziomki, nie? No ale pytanie, kiedy jest ten krok za daleko? Kolejna rzecz to jest to, czy jest jakaś standaryzacja tej oceny od 1 do 10, czy od 1 do 100, to jest taka niekończąca się dyskusja, bo w świecie filmu też to jest, czy to ma w ogóle sens. Oczywiście w świecie filmu jest tak, że wiele sajtów ma informacje, co oznacza dokładnie dana ocena.
No ale czy realnie ten system coś oznacza, to jest inne pytanie chyba, nie?
Wiesz co, bo realnie jest ten metal...
Kwantyfikacja tego, jakby, co się składa na tą ocenę, no to jest...
No dokładnie. Wiesz, bo ja...
Nie wiem, właśnie ja nigdy nie przepadałem za standaryzacją ocen i wiesz, jak kiedyś zobaczyłem recenzję właśnie tam, nie wiem, Deadly Premonition i ktoś tam, Jim Sterling dał 10 tej grze, to miało wymiar jakiejś tam próby dostrzeżenia w budżetowej grze jakiegoś geniuszu, nie? Czyli tego przebłysku geniuszu. Mimo, że to była beznadziejna gra, natomiast więc gdyby standaryzować, to takiego czegoś nie można zrobić, ale oczywiście zgadzam się, że problem recenzji jest tak obszerny, bo to jest zawsze dla mnie ten, wiesz, przykład tego, że są recenzje teatralne i recenzje pralek. I wiesz, w recenzji pralki patrzysz na to, jaka jest głośna, ile jest obrotów, ile kilogramów skarpetek schowasz do środka i kiedy się zepsuje. A wiesz, recenzji teatralnej no, jest mnóstwo innych czynników, które są kompletnie niezjadliwe dla przeciętnego takiego odbiorcy tego teatru, który nie będzie tego rozumiał, bo ta recenzja teatru jest próbą wejścia w dialog z samym twórcą tej sztuki i tak dalej, różne takie zagadnienia. I właśnie problem tego jest, gdzie się plasuje recenzja gier, czy to jest recenzja pralki, czy recenzja sztuki. I
zależy,
chyba jest gdzieś po środku. Trochę bardziej w stronę pralki nawet,
to jest,
nie?
Bo kolejny
musisz
problem.
Powiedzieć, ile godzin skończyłeś, ile błędów i tak dalej, i tak dalej.
To jest kolejny problem, bo gry są tak różnorakie, że nie wiem, czy dałoby się zrobić jakiś jeden system. Dlatego też mówię, że ja nie wiem, czy... Ja kiedyś powiedziałem, że w świecie gier powinien być trójstopniowa ocena, czyli nie polecam, nie wiem, nie znam się i polecam. No jakby i nie wiem, czy to rozwiąże temat, ale powiedzmy sobie szczerze, jak masz 90 plus na Metacriticu, to jest potężna broń marketingowa.
Pewnie prawda, tak, pewnie tak, pewnie tak.
Przechodzimy dalej, bo
do celu zmierzajmy.
No.
Bardzo poważnie się zrobiło. Właśnie tak, te dyskusje na temat sztuki i recenzowania tejże.
Tak, dokładnie. Ostatnia kategoria przed głównym daniem. Oj, to będzie długi podcast. Na co czekamy w tym roku? Ale myślę, że szybciutko możemy na to, nie wiem, czy macie jakieś takie
w
oczekiwania.
W przyszłym roku?
W przyszłym. Czekaj, kiedy to będzie puszczone?
2021.
Kiedy to będzie? To już przyszły, tak.
To ja szybciutko i faktycznie będę się mocno straszał. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ekskluzywy PlayStation, to God of War oczywiście, no i w ogóle wszystkie ekskluzywy PlayStation, które mają wyjść, bo one mnie zawsze ciekawią, więc też Horizon Zero Dawn, kontynuacja, to tak, a jeżeli chodzi o rzeczy ogólnie dostępne, no to rozwój Cyberpunka, w którą stronę to pójdzie, jakie będą zapowiedzi, czy będą zapowiedzi dodatków, jak będzie się zmieniała optymalizacja.
Może pójdzie w gorszą stronę na przykład.
No, wszystko jest możliwe, ale bardzo mnie interesuje ten kierunek, no i może jakieś zapowiedzi jakiegoś rozwinięcia online'owego, bo też jestem tego bardzo ciekaw. To jest coś, co mnie trochę kręci.
Szymon?
Ja z dużych tytułów pozostaję wierny swoim zamiłowaniom i oczywiście czekam na grę Elden Ring. Nie wiem, czy w przyszłym roku zostanie wypuszczona, ale wydaje się to całkiem prawdopodobne albo możliwe, bo tak wynikałoby z jakichś tam harmonogramu pracy studia From Software. A czekam dlatego, że oczywiście będzie to kolejna gra od twórcy Dark Souls. No i oczywiście kocham grę o Tron. Nie, nie, Gry o Tron kompletnie nie znam, czytałem jedną książkę tak naprawdę tylko, ale wydaje mi się, że samo połączenie fabularne jest ciekawe, bardziej mnie interesuje to, czy zostanie to przekute na jakieś elementy, próbę popchnięcia tego gatunku tworzonego przez nich w coś, czego nikt inny nie robił, czyli na przykład próbę stworzenia Souls-like'a z otwartym światem, w którym ten otwarty świat będzie czymś więcej niż tylko miejscem do zbierania ziółek kolejnych. A z mniejszych gier to czekam na taką grę, która nazywa się Returnal. To jest gra studia Housemarque, które tworzy takie arcade'owe mniejsze gry. Ich gry są dość niepopularne, dlatego że arcade'owe gry nie są jakoś bardzo popularne, ale są zawsze bardzo, bardzo fajne i w zasadzie to są gry, w które się wkręca człowiek od razu od pierwszej sekundy grania, bo raczej one od samego początku wrzucają do samej esencji. To będzie okay. Tyle.
Okej, okay. Ja jak sobie tak szybko popatrzyłem, to zauważyłem, że czekam tylko na polskie gry.
Cyberpunk 2.
Nie, nie. Dying Light 2. Mhm. No, zobaczymy, czy wyjdzie w przyszłym roku. Project Oxygen, Oxygen od Far From Home. Far From Home to jest nowe wrocławskie studio. Złożone z weteranów, na przykład z Techlandu. Czekamy na grę od studia Kids with Stick. To jest też kolejne wrocławskie studio. I to jest gra inspirowana twórczością studia Ghibli, ogarnięta na Unrealu.
Co oznacza inspiracja studiem Ghibli, bo to mnie zawsze
figuruje. Styl graficzny.
Aha.
No wiesz co, możesz sobie zobaczyć na ich stronie, już tam pierwsze jakieś animacje
głębokie
małe.
Głębokie zrozumienie sztuki.
Małe są. Dobrze to wygląda. To ja, dlatego czekam. No i na Cyberpunk Enhanced Edition.
Game of the Year Edition. Jakie będą DLC-ki do Cyberpunka? Prawda? To jest zagadnienie.
Te DLC-ki mają już swoje numerki, tam 104, 105.
Jeśli miałbym...
Po prostu jesteś taki hejter, ja po prostu ja cię duszę kiedyś za tego Cyberpunka słowo daję.
Jakbym zgadywał, to domyślam się, że w Enhanced Edition dodadzą rozbudowany, grywalny prolog, ten, który został zastąpiony takim przerywnikiem.
Przewidkami tym montażem.
To kojarzycie, ta scena, w której myślisz sobie, kurde, super ta gra wygląda, pograłbym w to, ale to jest tylko przerywnik.
Ale to jest, bo cały słyszę informacji, że to rzeczywiście było wycięte, ale dlaczego to było wycięte, to ja nie wiem, nie rozumiem tego, jakby to pełno jest tych misji, czemu miałby to ktoś wycinać, ja rozumiem,
mówicie o tym filmiku, w którym Vi wchodzi do Dexa i tam o tej akcji mówicie?
Filmik, w którym widzisz przygody z Jackiem.
Przygody, tak.
Takie jakby skrót taki myślowy jest w pewnym momencie na początku, że oni zaczynają, po którejś akcji jest taki przerywnik, że tam są w barze, kogoś z kimś tam się strzelają, uciekają samochodem, coś tam i jest napisane potem, że tam pół roku później, czy coś takiego, tak? Czy dwa lata
tak,
później.
O tak, dobra, już rozumiem. Tak, ten filmik
wydaje się jakby był zrobiony na elementach gry, taki on nie jest taki renderowany chyba osobno.
Tak.
Kojarzę i dlatego to tak dziwnie wygląda, ale rzeczywiście to podobno jest jakaś tam wycięta treść.
No ale to jest jakieś info z wewnątrz, bo ja jakby nie widzę powodów, dlaczego by tego nie miało nie być.
Ja tak słyszałem. Tak samo sceny seksu są zrobione przecież.
Ja miałem wszystkie sceny seksu z pistoletem w dłoni, więc...
O,
no to... czułem się po prostu jak uczestnik gwałtu, naprawdę. To było straszne.
Ten glitch rodzi tyle żartów możliwych, że aż nie powiem żadnego, jakiś tam, wiesz...
To dobrze, no. No to sobie...
Główna kategoria, panowie.
Główna kategoria, proszę państwa, nasze najlepsze gry. Jako, że jeszcze podpytaliśmy oczywiście grupę i grupa na piątym miejscu dała grę Hades, o której już rozmawialiśmy i o której nie będziemy powtarzać się, więc czy wy macie czwarte miejsce swoje jakieś?
Ja mam Valhalla na czwartym miejscu.
O, to tak jak na grupie, dokładnie. Ty Hed grałeś w Valhalla?
Nie, mówił, że nie grał.
Nie grał. To bardzo źle, ja grałem dłużej nawet niż w Cyberpunka. Ta gra ma jedną podstawową wadę, jest za długa, ale tak to bawiłem się wyśmienicie. Dopracowany model, który był w poprzednich częściach Assassina. Naprawdę niezła historia, duże zmiany w gameplayu, przede wszystkim w tym, jak są konstruowane zagadki. Nie mamy takich typowych FedExów, trochę utrudnia ta gra nam rozwiązywanie zadań, trochę trzeba naczytać się, żeby pewne rzeczy znaleźć, więc no dla mnie to ja nie byłem, dla mnie dużym zaskoczeniem jest, że ta gra rzeczywiście mi się tak podoba.
To ja dorzucę od siebie, że Ubisoft popełnił ten błąd, którego Redom udało się uniknąć, czyli faktycznie zrobił zbyt długą linię tą fabularną i ona jest trudna do przełknięcia, nawet jeżeli się chce to tylko na tym skupić. Ja jednak doceniam ten pomysł, żeby główną linię fabularną robić krótszą, natomiast dać dużo fajnych aktywności pobocznych, jeżeli masz na nie ochotę, to je robisz, jeżeli nie, to nie. Tak, i to bardzo... tylko od ciebie zależy to, ile czasu spędzisz w grze.
Bardzo dobra decyzja to jest.
Tak, no więc Valhalla jest, mimo że krytykowana jest dosyć często ta decyzja, że za krótka, że krótki jest Cyberpunk, no ale przynajmniej ludzie mają dowolność i mogą sobie grać tyle, ile uznają za potrzebne. Więc Valhalla bardzo, bardzo spoko, na pewno jeszcze do niej wrócę i pewnie skończę ją przy innej okazji.
Het, twoje tam czwarte miejsce, czy wybrałeś trzy tylko?
Chyba trzy wybrałem tylko, ale to, dobra, to powiedzmy, że będzie to Half-Life Alyx, o którym już mówiłem, więc nie wiem, czy jest sens, żebym powtarzał to. Natomiast podobało mi się to zajrzenie w świat VR-u, gdzie zobaczyłem, jak mogłaby wyglądać ta technologia kiedyś, a później odłożyłem gogle VR na najbliższe 8 miesięcy, czy tam kiedy była tam ta premiera.
Słuchajcie, u mnie na czwartym miejscu jest Skater XL, grę, którą kocham i nienawidzę naraz. Okazuje się, że twórcy wcale nie rozwijają tej gry. Nie ma żadnych od premiery tak naprawdę jakichś poprawek. Jedyne, co zrobili, to wrzucili do gry mody Community. No ale cały czas jest to najlepsza gra deskorolkowa, jaka wyszła od bardzo, bardzo dawna i jest mi trochę przykro, no ale mam w niej chyba 70 godzin nagrane. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to w ogóle jest gra, bo tam nie ma gry w tej grze. Więc tak. W grupie na czwartym miejscu był Assassin's Creed Valhalla, a na trzecim w grupie Ghost of Tsushima. Czy to się mówi tak, Tsushima?
To ja mogę to z przyjemnością się tutaj przyłączę, bo u mnie też jest na trzecim miejscu Ghost of Tsushima.
A może ci się listy pomyliły i skończyły?
Nie. To jest moja osobista. Myślę, że się potem już zmienia trochę w czołówce. To jest gra, która mnie zaskoczyła. Jakby o ile historia mnie nie wciągnęła tak bardzo, ona jest naiwna w tej takiej bohaterskości tych samurajów, to nie wkręciłem się w samą opowieść, natomiast sposób podejścia do pokazywania kierunku, do wskazywania drogi, do tego, jak zadania wyglądają, do tego, jak ten wiatr wie, jak te liski biegają, wykorzystanie natury do tego, by robić jakąś eksplorację taką angażującą. To jest coś, co mi się bardzo spodobało. I przy okazji fantastycznie ta gra chodziła na konsoli starej generacji. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Czasy wczytywania praktycznie zerowe. I fantastyczna walka. Niezwykle mocno mi się podoba.
Lepiej chodziła na PS4 niż Cyberpunk?
No to trudno, żeby chodziła gorzej. Przestań szkalować, na miłość boską, przy każdej okazji. No, więc Ghost of Tsushima bardzo mi się spodobał, mimo że nie spędziłem przy tej grze tak dużo czasu, to uważam, że to jest niezwykle wartościowa pozycja i w jakiś sposób, nie wiem, wyznacza trendy, no, nowe rzeczy, które można potem wykorzystać w swoich, jakby w innych produkcjach.
Ja mogę też powiedzieć o Tsushimie, to jest ciekawy przypadek bardzo, bo ta gra jest bardzo standardowa, jeśli patrzysz na to, co w niej jest i jak jest skonstruowana. Ale bardzo dużo ludzi ją lubi i wydaje mi się, że ona jest po prostu dobrze zrobiona pod tym kątem, że czujesz do niej sympatię z różnych względów. Ja na przykład bardzo polubiłem tę grę za ten dziwny klimat i styl graficzny, bo tak naprawdę ona nie jest jakaś super zaawansowana graficznie, ale ma bardzo konkretny pomysł polegający na tym, że tam wszystko się zawsze rusza. W każdym jednym kadrze jest jakiś ruch trawy, czy jakieś tam źdźbła, liście i tak dalej. I kolorystyka bardzo, no powiedzmy nierealistyczna, bardzo przejaskrawiona, ale każdy jeden kadr w tej grze był bardzo ładny i towarzyszyła temu ładna muzyka, no i jeszcze można było układać haiku, które podobno z fabularnej, historycznej jakby strony nie ma sensu, bo w czasie, kiedy dzieje się gra, haiku jeszcze nie istniało, przynajmniej nie, na pewno nie tam, ale jednak sam motyw tego, że w grze, w której 95% czasu mordujesz wszystkich brutalnie, siadasz sobie i piszesz wiersz o umieraniu nad rzeką, to ciekawe.
Ma to trochę związek mnie to pozytywnie. Z mordowaniem jednak.
Na pewno, na pewno. Strasznie podobała mi się mechanika tego, że możesz wyzwać wrogów na do walki. Że nie,
tak,
nie,
tak,
nie
że możesz ich sprowokować. Tak.
Ale do szkoda... walki na haiku?
Tego, nie, to chyba w Valhalla, nie? Tam są jakieś wyzwiska czy coś, ale...
W ogóle fajne są w Valhalla te wyzwiska, bardzo mi się podobało to.
Szkoda, tak, że nie działają w polskiej wersji zupełnie. Tak. Szymon, co u ciebie na trzecim miejscu?
To ja wybiorę grę, którą na pewno uwielbiacie, Animal Crossing.
No, to, ja to mam jakieś... 300 godzin na Animal Crossing zrobione.
Poważnie?
Nie, nie mam Switcha przecież.
Tak, kurde.
Myślałem, że może
ja
masz...
wiem, co to jest, ale też nie ruszałem.
Tak, chodzę jest i zbieram rzepę. No.
To, no tak, to jest tak jak użyłeś już sformułowania, że jak można lubić coś, w zasadzie to nie jest gra. Tak samo Animal Crossing też, nie wiem za bardzo, czy jest grą, czy pracą, którą podejmujesz z jakiegoś powodu, bo tak naprawdę to jest gra o tym, że robisz jakieś rzeczy codziennie i wracasz następnego dnia, żeby zrobić to znowu, a potem urządzasz sobie wyspę przez najbliższe pół roku i sprawdzasz, jakie nowe ryby się pojawiły. Natomiast samo wykonanie tej gry i klimat tej gry jest super, ale też jest całe zaplecze, o którym robiłem kilka filmów społecznościowe, które bardzo mnie wkręciło i śledziłem to wszystko. Nie wiem, na ile jesteście świadomi tego, że tam ludzie wymieniali się, nie tyle wymieniali się, ale handlowali przedmiotami z gry, sprzedawali sobie nawzajem rzepę, która tam, jej cena jest generowana losowo, więc możesz ją kupić taniej, możesz sprzedać drożej. Powstawały całe strony internetowe, gdzie można było się wymieniać z innymi ludźmi za pomocą takich bardzo prostych elementów online, bo ta gra jest bardzo archaiczna pod wieloma względami i ta otoczka jest olbrzymia. Tam na Discordzie, gdzie handluje się tymi rzeczami z Animal Crossing, jest codziennie kilkadziesiąt tysięcy ludzi i leci cały taki po prostu tradingowy kanał, gdzie ktoś szuka na przykład białych mebli z wersji jakiejś tam i próbuje je kupić za bardzo dużo pieniędzy.
Ale to są takie wykresy jak na giełdzie, różne takie...
Jest strona, która na przykład próbuje oszacować wahania giełdowe cen rzepy. Jest taka strona.
No ciekawe.
Mówię serio, to nawet nie jest żart.
Ja wiem. U mnie na trzecim miejscu Tetris Effect Connected. Mhm. Wyszło w tym roku, gadaliśmy o tym. Numer dwa na naszej grupie. Czy pominęliśmy?
Opowiadaj.
Okej, dobra. The Last of Us, część druga.
Ojej, to jest taki temat, który często był poruszany. Moja opinia na temat tej gry waha się w skrajnościach. Kiedy ją skończyłem, byłem bardzo zadowolony, że już ją skończyłem i jakby dostrzegam jej niewątpliwe zalety technologiczne i jakość opowiadania historii jest całkiem spoko. Natomiast to o czym jest ta historia, jest dla mnie takie rozczarowujące bardzo mocno, ponieważ odkrywane są tam prawdy znane od dawna, bardzo oczywiste, w sposób taki głęboko filozoficzny, to mnie tak trochę rozczarowało i plus mam takie wrażenie, że to jest najłatwiejszy sposób na wywołanie emocji, to znaczy skrzywdzenie gracza, żeby wywrzeć na nim jakąś reakcję emocjonalną i to jest coś, co uważam, że to jest... Że źle się stało, że ta historia jest opowiadana w taki sposób, zwłaszcza w odniesieniu do historii z The Last of Us części pierwszej, ale oczywiście uważam, że gra zacna, dobrze zrobiona, dużo wysiłków włożone w tę historię i na pewno to nie jest tak, że z premedytacją zrobiono to o czym opowiedziałem, czyli znęcanie się nad graczem. To był element historii, który dla twórców był niezwykle ważny i ja to doceniam, ale mam dużo właśnie takich skrajnych emocji związanych z tą produkcją. Może to dobrze o niej świadczy, tak swoją drogą.
Szymon?
Mam się wypowiedzieć o The Last of Us 2 jeszcze?
Nie. Możesz, co chcesz, nawet nie, reklamę szybko, TV tak, to możesz wolnąć.
Wydaje mi się, że to jest to tyle specyficzna gra, że jest to bardzo duża, wysokobudżetowa gra, która sprzedaje konsolę, taki system seller, na który wszyscy patrzą. Natomiast fabuła, tak jak mówisz, jest taką próbą straumatyzowania gracza rodem z jakiegoś arthouse'owego dramatu filmowego, gdzie... Wszystko jest zrobione tak, żebyś czuł się źle. I jak grałem w tą grę, to przypomniał mi się taki film, który nazywa się Code Blue. Zrobiła go chyba Urszula Urbaniak. Urbaniak pani się nazywała? Antoniak. Antoniak, Urszula Antoniak. I to był taki też film, który w zasadzie wszystko było w nim negatywne i po wyjściu z kina przez dwa tygodnie myślałem sobie, jak bardzo jestem przygnębiony przez ten film. W przypadku The Last of Us 2 nie miałem aż takiego czegoś, natomiast celowali w podobny efekt i to jest bardzo specyficzne. Ghost of Tsushima jest tutaj dobrym kontrapunktem, bo to też jest gra o przemocy, ale wszyscy ją lubią. I tak, tak naprawdę wiele zależy od tego, w jaki sposób The Last of Us 2 postawiło po prostu na takie bardzo mocne straumatyzowanie odbiorcy, co jest dość nietypowe na tak dużą, wysokobudżetową grę. Więc niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy złe, to jest jakaś tam wartość w tym.
Słuchajcie, bo ja oczywiście nie grałem w tą grę. Grałem w jedynkę, więc się wypowiem. Ale no z tego, co czytam, to dalej jest taki pewien problem z tym, co się dzieje, powiedzmy, w tej części fabularnej. Jak jest traktowane na przykład morderstwo, a jak jest w gameplayu traktowane morderstwo.
Oczywiście, tak. To jest nadal duży problem. To
Tomb Raider był ekspertem po prostu. Ten pierwszy po reboocie był doskonały tam. Tam płaczę nad Elonkiem, potem zabijam 500 chłopa, nie?
Tak.
Jakby. Okej, okay, Szymon, twoja druga najlepsza gra w tym roku?
No to powiem Death Stranding. Czy to jest...
Ja w ogóle zapomniałem, że ta gra wyszła w tym roku.
PC wyszedł w tym roku.
Aha, nie, zaraz, zobaczmy. Ja sobie to sprawdzę, ale, okay, ale sprawdzę. Kompletnie wyleciał mi Death Stranding. Ja to w ogóle ciekawe, bo ja z dużą sympatią tą grę darzyłem od samego...
Przepraszam, wyszła w listopadzie 2019.
Ale w tym roku wyszła na PC-cie, więc można przykombinować, no.
Ale szanujmy się. Teraz okazało się, że nie znam
ja
się na
grach. Ja mam Tetris Effect.
Ty masz Tetris. No, tak dobra gra, że 2 lata z rzędu tytuł gry roku. Nie, dobra, to zmienię. Zmieniam szybko.
FIFA 21.
Noita.
Noita.
Bardzo, tak jak mówiłem, grałem w trochę indyków i było parę fajnych indyków. Podobało mi się Risk of Rain 2, które w tym roku wyszło z Early Accessu. Noita wyszła z Early Accessu.
Noita też wrzesień 2019.
Ale z Early Accessu wyszła w tym roku. Wersja 1.0. No tak. Więc w ten sposób to w Early Accessie, nie wiem, Mount & Blade grałem też i tak dalej, ale Noita bardzo mi się podobała, bardzo mi się podoba to, że na początku wydawało mi się, że to będzie gra, której nie uda się zrobić, bo jest zbyt chaotyczna. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest po prostu rogalik, w którym przechodzimy pod ziemię, ale wszystko jest symulowane w fizyce, czyli jak strzelimy wyrzutnią rakiet w zbiornik z paliwem, to wszystko wybuchnie i tak naprawdę głównym zagrożeniem tutaj jesteś ty sam i to, że możesz się podpalić, że możesz spaść do wody, utopić się i tak dalej, zasypać się piaskiem, jakieś takie różne sytuacje. Ale początkowo to było bardzo chaotyczne, ale twórcom udało się to spiąć w fajną grę, która pod względem właśnie tej fizyczności jest jedyna w swoim rodzaju.
Okej.
Okay. To nawet kiedyś miałem ochotę kupić tą grę, ale nie
ale przeszło. Przypomniałeś sobie PUBG, że masz za darmo już, po co?
Tak, dokładnie. Słuchajcie, ja mam na drugim miejscu dwie gry, bo trochę nie mogłem się zdecydować i trochę... No, więc mam Valhalla, która mi naprawdę się bardzo podobała, która ma masę błędów, ale jest bardzo satysfakcjonująca gameplayowo, dopracowana. Ja byłem wielkim fanem.
Czyli jednak lubisz gry z błędami, bo tak narzekasz na Cyberpunka.
Tak, ja uwielbiam. Głównie teraz gram w Cyberpunka, nie czekam na patcha, gram ostro, żeby jakby uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Akcja społeczna, nie czekam na patcha.
Ja nawet sobie tak, nawet nagrywam te błędy. Jak wyszedł ten patch z czwórką na końcu, to ja średnio na godzinę 2 razy wypadałem z mapy, przed wchodząc do samochodu, więc tak, bardzo, bardzo lubię. I naprawdę wciągnęła mnie ta gra. Tą wadę rzeczywiście przeciora cię, żeby tą grę skończyć, tam trzeba 70 godzin nawalić. Nie ma takiej potrzeby. To jak Remik mówił, to co zrobił CDEP, czyli masz dosyć konkretną tą fabułę główną, ale masz jeszcze, jak chcesz zostać w tym świecie, to masz dużo rzeczy i tam masz spokojnie na 60-70 godzin zabawy, takiej bardzo mocno fabularnej, dużo historii i to takich bardzo zróżnicowanych. Valhalla ma to, że jest po prostu, że już chcę, że czułem, że to ostatnie 10 godzin to już chcę po prostu to skończyć i cisnąłem na maksa. I drugą grę, którą mam na drugim miejscu, to jest Cyberpunk. I oczywiście emocjonalnie ta gra mi się dużo bardziej podoba od Valhalla. Gameplayowo mniej, zdecydowanie. Dużo więcej frajdy miałem grając w Valhalla. Cyberpunk ma świetną fabułę, ale masę błędów. Nawet to po prostu wszystkie te stare gry Bethesdy bije na głowę pod względem tych wszystkich gliczy. I zresztą zapraszam do odcinka Liczę na glicze.
Dziękuję za organiczne wtrącenie marki.
Tak, chociaż on tam się bez reklamowania świetnie ogląda. Ale rzeczywiście Cyberpunk zachwycił mnie fabułą, ale na każdy punkt, za który ja bym chwalił tą grę, jest ten, który jest zepsuty. I naprawdę, jak macie potężnego peceta, ja polecam, ale po prostu nie jestem w stanie dać go jednak jako numer jeden w tym roku. Czekam na Enhanced Edition, powtarzam, może w przyszłym roku będzie.
Okej, okay, to moje drugie miejsce. Wydaje mi się, że kompletnie i ta gra też gdzieś się na naszej liście, na grupie pojawiła nisko, natomiast dla mnie Spider-Man Miles Morales jest fantastyczną zabawą. To jest, ja nie często jestem fanem gier zręcznościowych, natomiast w tej kategorii gier polegających na zręczności, to jest najlepsze, co kiedykolwiek miałem okazję ogrywać. To, jaki ten system poruszania się po mieście jest, jak dobrze jest zrobiony ten system, to jest oszałamiające dla mnie i bawiłem się doskonale, to jest świetne uzupełnienie pierwszej części gry. Oczywiście Miles Morales jest krótki, ale mimo to dostarczył mi fantastycznych wrażeń. Fabuła jest bardzo przyjemna, niezwykle komiksowa, związana bardzo mocno z taką konwencją naiwną, dosyć superbohaterską, ale bardzo mocno przypominającą stare komiksy czy pierwsze animacje. To jest coś, co mi się podoba, nie oczekiwałem jakiejś dorosłości po tej grze. Dostałem taką przyjemną, naiwną przygodę, bardzo dobrze zrobioną i bawiłem się doskonale. Więc z czystym sumieniem Miles Morales u mnie na drugim miejscu.
Pięknie. No i wracamy do grupy. Numer jeden na grupie, wygrana z bardzo dużą przewagą nad drugim miejscem, czyli Cyberpunk 2077. Szymon, jak u ciebie?
No, ja wybiorę tutaj, żeby podkreślić pojawienie się nowych konsol, ekskluzyw PlayStation God 5, fan. Czyli oczywiście Bugsnax.
Dziękujemy, nie, do widzenia, jak kończymy podcast.
Nie, Bugsnax jest bardzo sympatyczną grą, natomiast wybieram Demon's Souls remake, czyli wydawcy inwestujący w remake mieli rację, opłacało się, ale tak naprawdę jest to bardzo dobrze zrobiony remake, w którym oczywiście ortodoksi Soulsów będą mogli czepiać się zmian w designie pewnych postaci, czy jakichś takich estetycznych problemów z muzyką na przykład. Tak, samą rozgrywkę pozostawili niezmienioną, doprawili ją tylko super oprawą i bardzo, bardzo szybkim działaniem, co zawsze w grach typu z gatunku Souls, szczególnie od From Software, było dużym problemem, bo tam loadingi były zawsze okropne. I wyszła z tego bardzo przyjemna gra z perspektywy osoby, która już ją przechodziła któryś raz i myślałem, że oczywiście będę jakoś tam znudzony tą grą, czy że nie będzie mi się chciało jej przechodzić, ale w zasadzie w jeden weekend ją skończyłem i potem drugi raz przechodziłem, więc bardzo, bardzo dobrze zrobiony remake, pokazujący w jakiś tam sposób te możliwości nowej konsoli i komfort grania na nowej konsoli.
Czyli zaraz, czekaj, czy na twojej liście nie ma Cyberpunka?
Nie.
To jest, powiem szczerze...
Wiesz co, ja gram w Cyberpunka, no. Żeby nie było, gram w Cyberpunka, ogólnie mi się podoba, ale nie wiem jeszcze, no powiem tak, jeszcze nie skończyłem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy fabuła zniszczy mnie i zostawi mi imprint Johnnego Silverhanda w duszy, czy jednak nie, ale nie wiem, te gry, które wymieniłem, bardziej mi się podobały chyba.
To ja coś powiem od siebie, jako że jesteśmy przy tym pierwszym miejscu, jesteśmy przy Cyberpunku, to widzę, że powoli zbliżamy się do końca podcastu, ponieważ na Gogu się Borys zrobił online, więc się szykuje już do odpalenia Cyberpunka najwyraźniej.
Nie, już skończyłem, już nie gram.
Chciałem powiedzieć, że tak, że Cyberpunk jest absolutnie spełnieniem moich marzeń, wieloletnich marzeń o takiej grze, jaką jest Cyberpunk, to marzyłem od 20 paru lat, kiedy poznałem system Cyberpunk w wersji papierowej.
Kiedy stworzyłem Cyberpunka.
Kiedy zrobiłem sobie pierwszy wszczep.
Redzi spełnili moje marzenia. Ja tak jak patrzę na ich gry, to może brzmi absurdalnie, ale oni robią takie gry, jakby ktoś wszedł do mojej głowy i wybrał stamtąd największe pragnienia i zrealizował je w postaci gier. Tak po prostu jest, że to, co robią Redzi, nadaje na tych samych falach, które mi sprawiają ogromną przyjemność, więc kibicuję bardzo mocno. Wiele razy mówiłem, że patrzę na tę grę przez różowe okulary, ale mam do tego prawo, bo nie jestem recenzentem, więc spędziłem w niej 170 godzin, przechodzę ją teraz drugi raz i na pewno przejdę ją jeszcze trzeci, bo już sobie wymyślam jakąś nową postać i podchodzę do tego bardzo, bardzo właśnie jak do papierowej gry fabularnej, czyli wstaję rano, myję zęby, przeglądam ekwipunek, wychodzę na miasto, wykonuję jakieś zlecenie dla palów i fikserów, robi się ciemno, robię coś tam jeszcze, idę do jakiegoś klubu, potem wracam, idę spać i tak powtarzam, przy okazji gdzieś tam jakąś fabułę uruchomię od czasu do czasu i tak się toczy moja przygoda i jestem zafascynowany tym i na pewno jeszcze wiele, wiele godzin przy tym spędzę, więc cudowne, absolutne przeżycie.
Czyli Szymon, wyszedłeś na antypolaka w tym programie.
Żadnej polskiej problemu. Gry. Nie
był, był Carrion, był Ghost Runner. Właśnie chciałem jeszcze zauważyć, że to takie moje dodatkowe wyróżnienia dla tych gier, bo przy nich się świetnie bawiłem. Ghost Runner trochę za trudny dla mnie. Tam Radek, weź dodaj easy, jakiś super easy, bo to po prostu nie da rady. I tak wygląda podsumowanie roku. Bardzo długi podcast. Dziękujemy ci, Szymonie, że się zgodziłeś.
Ja dziękuję też, wiem, jakby numer konta to Borysowi podałem.
Ja też chciałbym podziękować.
Z Radkiem Kotarskim ten sam żart był i też byłem w szoku. Nie?
To jest wszystko z pasji do gier, prawda? Wszystko z pasji do gier.
Tak, powiedz, jaka jest twoja ulubiona, jaka jest twoja ulubiona gra?
Bugsnax.
No, dokładnie. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się jeszcze powtórzyć jakiś okazyjnie podkaścik, bo Krokiet żyje jeszcze, czy nie żyje?
Prężnie, co tydzień. Mamy problemy techniczne.
Bądźowi teraz zbanowali kanał, to wiesz, na Twitchu to będzie miał trochę czasu chyba.
Tak.
Dziękuję jeszcze raz. Oczywiście pytanie mamy do was. No fajnie by było, gdybyście napisali, jakie trzy gry były dla was najważniejsze w tym roku. W komentarzu napisali.
Nie wolno pisać Cyberpunk.
Nie wolno.
To jest za łatwe.
Słuchajcie, tak napisać te gry, żeby tam nie było słowa Cyberpunk.
Proszę Państwa, proszę ich nie słuchać, nie szkalują bez powodu. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę, dzięki Szymon za odwiedziny. I pozdrawiam Was, trzymajcie się.
Pa, pa, pa. Machamy tak. Ta.